To słuchajcie, wracamy do rozważań biblijnych fundamentów wiary w oparciu o apostolskie credo. Dzisiaj omawiając tekst apostolskiego credo dochodzimy do słów Syna Jego Jedynego. Czyli wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego. Także dzisiaj omówimy te prawdy Syna Jego Jedynego, Pana naszego. Także oczywiście mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Powiemy, co mamy na myśli, co Pismo Święte, jak Pismo Święte definiuje te pojęcia, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Boga, Synem Ojca, jest Panem. Na początek tylko jeden werset tytułem wprowadzenia. 1 Jana 4,9. 1 Jana 4,9. Czytamy takie słowa w tym wersecie. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Czyli czytamy, że Bóg posłał nie tylko Syna, ale Syna swego jednorodzonego. Pomódlmy się. Ojcze, chcemy wyznać za Twoim Synem, że naszym pokarmem jest pełnienie Twojej woli. Jesteśmy, Panie, głodni i spragnieni Twojego pokarmu, słowa, które trwa na wieki. I prosimy, by Twoje słowo było spisane nie tylko na kamiennych tablicach, nie tylko na kartach pisma, ale by było wyryte również w naszych sercach, tak abyśmy żyli nim, kierowali się mądrością Twojego słowa w naszej codzienności. Amen. Także Bóg ma Syna jednorodzonego. Wiemy, że Jezus jest Synem Bożym, ale Biblia mówi o tym, o synostwie Jezusa na różne sposoby. W Grece w odniesieniu do Jezusa jest użyte słowo monogenes, które jest tłumaczone właśnie jako jednorodzony. Jan używa tego stwierdzenia, że Jezus jest monogenes, jednorodzony, w bardzo precyzyjny sposób. Tak samo zresztą jak credo, kiedy mówimy, że ma Syna jednego czy jednorodzonego. Czyli ten werset z listu Jana można tak podsumować. Bóg nas kocha, a my żyjemy i pomostem pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami jest jednorodzony Syn. Bóg cię kocha, ty żyjesz, ale pomostem pomiędzy tymi dwiema prawdami jest jednorodzony Syn. I to określenie, że Bóg ma jednorodzonego Syna, pojawia się w wielu miejscach Nowego Testamentu, na przykład pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 14 werset. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Chwałę, jaką ma jedyny Syn, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana 1,18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, mowa o Chrystusie, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Znowu zobaczcie to stwierdzenie, jednorodzony Bóg. Jana 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego, zobaczcie, no, nie tylko Syna, ale Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna i teraz możemy zapytać, no właśnie, o co chodzi? Dlaczego jednorodzonego? Dlaczego nie wystarczy powiedzieć Syna? Oczywiście są fałszywi nauczyciele, którzy widząc w Biblii słowo jednorodzony, mówią, że w związku z tym Jezus jest stworzeniem, ponieważ tylko ktoś, kto ma początek w czasie, może być jednorodzony. Ale w greckim znaczeniu to słowo monogenes oznacza kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto nie posiada związku z nikim innym. Jest wyjątkowy po prostu. Jest jedyny w swoim rodzaju w jakiejś grupie nawet możemy dodać. Przykład użycia tego słowa mamy w Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków 11:17, kiedy jest powiedziane, że Izaak jest monogenes Abrahama, jest jednorodzonym Abrahama, co na pewno nie oznacza, że jest jedynym, którego Abraham spłodził, bo przecież wiemy, że Abraham był też ojcem Ismaela, miał też dzieci z Ketury. Możemy powiedzieć, że Izaak jest wyjątkowym. Możemy powiedzieć, że jest jedynym synem Abrahama w tym sensie Bożej obietnicy, wyjątkowości. Jest tym szczególnym, umiłowanym synem. Czyli o Jezusie możemy powiedzieć to samo, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym synem, to znaczy jedynym, czyli mającym tą szczególną więź, szczególną relację z Ojcem, nieporównywalną z relacją, jaką ty masz z Ojcem. Jezus jest synem Ojca co do natury, ma tę samą boską naturę. Natomiast ty jesteś synem czy córką Ojca w niebie poprzez adopcję. On jest z natury synem Ojca, my jesteśmy z usynowienia Jego dziećmi. Czyli Ojciec w niebie jest Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ojciec w niebie jest też naszym Ojcem. Tak zwracamy się do Boga, mówiąc Ojcze nasz, ale jest Ojcem Chrystusa z natury, naszym Ojcem z adopcji. Czyli coś, co było nie do pomyślenia, jeśli chodzi o tą intymność w zwracaniu się do Ojca, jest naszym udziałem dzięki Jezusowi, dzięki jednorodzonemu Synowi, który zaprosił nas do tej szczególnej relacji osób Trójcy Świętej. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w liście do Rzymian informuje nas, że chrześcijanie dzięki obdarowaniu Duchem Jezusa mogą mówić do Boga: Abba Ojcze, Abba Ojcze. I to jest możliwe tylko dlatego, że Jezus jako jedyny Syn pojednał nas z Ojcem. Czyli wyznając, że wierzymy, iż Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, oznajmiamy, że nie jest Synem Bożym w jakimś ogólnym znaczeniu, tak jak świadkowie mówią, no tak, jest Synem Bożym, ale wiesz, no Biblia mówi w psalmach, synami jesteście, nie? Wszyscy jesteśmy synami Bożymi, czy bogami jesteście, nie? O Adamie jest powiedziane, że był Boży, że jest Synem Bożym. My jesteśmy synami Bożymi, więc w Jezusie nie ma nic szczególnego, kiedy mówimy, że jest Synem Bożym. No nie, Biblia podkreśla, jest jednorodzonym Synem Bożym, to znaczy, że jest równy Ojcu, jest jedynym, tym szczególnym, umiłowanym Synem Ojca. Czyli mówiąc, że Jezus jest jednorodzony, oznajmiamy, że Ojciec nie ma innego Syna równego co do natury. Mówimy, że Jezus nie jest jednym z synów, mając boską naturę. Nie możemy mówić, tak jak czasami ostatnio, może słyszeliście dyskusję przez tam Facebooka na temat ilości osób w Trójcy Świętej. Są ludzie, którzy twierdzą, no tak, wierzę w Trójcę, ale nie dopinam tutaj tego ostatniego guziczka, bo mamy przynajmniej trzy osoby boskie, to wiemy, przynajmniej. Biblia objawia nam trzy osoby boskie, ale być może jest ich więcej. Określenie, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, mówi nam, że nie ma innych synów Bożych w istocie Boga. To nie jest tak, że Bóg posłał na świat jednego z synów Bożych i oznajmił nam, że tak, Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale być może tych osób boskich, czy być może tych synów boskich jest więcej. Nie, to nie jest tak, że Bóg ma wielu synów, nie ma więcej osób boskich niż trzy. Bóg objawił nam się w Piśmie Świętym i przedstawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I kiedy to mówi, to nie mówi, że a to jest tylko część mojej istoty. Że ja wychodzę z domu w trzech osobach i przedstawiam wam się jako trzy osoby, ale być może w domu jest tych osób więcej. Być może w domu jeszcze została Bóg Matka, być może w domu zostały jeszcze trzej synowie Boży i cztery córki Boże. Natomiast ja wam, ludziom, jedynie się przedstawiam jako Trójca, przedstawiając jedynie jakiś wycinek mojej istoty. Słuchajcie, tak zwana otwartość na to, że jest więcej synów Bożych niż jednorodzony, otwartość na to, że Bóg ma jeszcze jakieś córki i matki Boże, jest czynieniem z Boga kłamcy. Jest zaprzeczaniem, że Biblia stanowi pełne objawienie Jego istoty. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że my znamy Boga w idealny sposób, bo będziemy Go poznawali przez wieczność. Ale kiedy mówimy, raczej mówimy to, że Biblia w pełny sposób przedstawia nam istotę i naturę Boga. Bóg przedstawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty i tak jest. Wiele można mówić na temat natury Chrystusa, wiele można mówić na temat Jego relacji z Ojcem, wiele można mówić na temat boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Oczywiście w trakcie jednego kazania nie wyczerpię tego, co Kościołowi zajęło niemal trzy wieki, żeby sformułować wyczerpującą, na tyle na ile Biblia formułuje, naukę na temat natury Jezusa. Ale pozwólcie, że przeczytam wam definicję soboru z V wieku, soboru w Chalcedonie, na temat zjednoczenia dwóch natur w Chrystusie. Cytuję to nie jako oczywiście Słowo Boże, ale jako zwięzłe, myślę prawdziwe i pomocne streszczenie biblijnego nauczania na temat dwóch natur w jednej osobie Jezusa Chrystusa, natury boskiej i ludzkiej. Posłuchajcie. Idąc za świętymi ojcami, wszyscy jednogłośnie uczymy wyznawać, iż jest jeden i ten sam Syn, Pan Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu. Przed wiekami przez Ojca zrodzony jako Bóg, w ostatnich zaś czasach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako człowiek z Marii Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach. Bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielenia i rozłączenia. Nigdy nie znikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zachowana właściwość obu. Tworząc jedną osobę, jedną hipostazę, nie można go dzielić na dwie osoby, ani ich w nim rozróżniać, ponieważ jest jeden i ten sam Syn Jednorodzony, Słowo Boże, Pan Jezus Chrystus, jak przedtem prorocy nauczali o Nim, jak sam Jezus Chrystus o tym nas pouczył i jak nam przekazał symbol ojców. Jedna osoba, dwie natury. To jest ważne. Dlatego, że to, co mówimy na przykład o ludzkiej naturze Jezusa, na przykład, że Jezus był głodny, odnosimy do całej osoby Jezusa, do Boga człowieka. Czyli Jezus nie był... Może powiedzieć, Jezus był głodny, ale odnosimy to do całej natury Jezusa. Jezus był głodny jako Bóg i człowiek. Jezus, możemy powiedzieć, jako Bóg odpuszczał grzechy. Dlatego mówimy, że Jezus, jedna osoba, Bóg i człowiek, odpuszczał grzechy. Tak, to, co mówimy o jednej naturze Jezusa, boskiej lub ludzkiej, odnosimy do całej osoby Jezusa. Nie mówimy, że Jezus był w połowie głodny jako człowiek, ale nie był głodny jako Bóg. Nie dzielimy Jezusa. Na przykład mówimy, Jezus umarł. Tak? Dlaczego umarł? Bo ludzka natura podlega śmierci. Dlatego słuszne jest, kiedy mówimy Jezus, Bóg, człowiek, umarł. Nie mówimy, że umarła tylko ludzka natura Jezusa. Nie, umarł cały Jezus, w którym ludzka i boska natura zostały zjednoczone. Umarł Bóg, człowiek, Jezus Chrystus. Jedna osoba. Kiedyś pamiętam, mieliśmy ewangelizację na przystanku Woodstock z pastorem Bogumiłem. Mieliśmy przystanek Reformacja. Pojechaliśmy tam z ewangelizacją, mieliśmy tam sketchboard. Rozdawaliśmy publikacje punkom, hippisom i zrobiliśmy taki baner, duży baner z napisem Bóg umarł. I podchodzili ludzie, widzieli nas w koloratkach i mówili, wy jesteście księżmi, pastorami? No, pastorami jesteście. Dlaczego wy wierzycie, że Bóg umarł? To Nietzsche wierzył, ateiści wierzą, że Bóg umarł, albo że w ogóle nie istnieje. No chyba nie umarł. Odpowiedzieliśmy, umarł i zmartwychwstał. Jezus Chrystus, w pełni Bóg, w pełni człowiek, umarł i zmartwychwstał i żyje. I możemy powiedzieć, że podobnie będzie z nami. Umrzemy i zmartwychwstaniemy. Czyli wierzymy, że Pan Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, jedną osobą, w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem. Nie 50% Boga, 50% człowieka, jest w 100% Bogiem, w 100% człowiekiem. Nie dzielimy Jezusa. Nie mówimy, że na krzyżu umarł Jezus człowiek, a nie Jezus Bóg. Umarł Jezus Chrystus, Bóg człowiek. Ale wierzymy, że Pan Jezus jest nie tylko jednorodzonym Synem Bożym, czytamy dalej w credo, jest Panem naszym. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. To jest podstawa naszego wyznania. Ale co przez to rozumiemy? Jak rozumiemy słowa, że Jezus jest naszym Panem? Dwa wersety z listu do Rzymian, 10:9. Najpierw. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I kilka wersetów dalej, 13 werset jeszcze. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest wyznanie, które prowadzi do zbawienia. Wyznanie Jezusa jako Pana. Czyli w chrześcijaństwie, w Biblii nie chodzi o wyznawanie Jezusa tylko jako proroka, jak mówi na przykład islam. W to wierzy też islam, w to wierzy wiele innych religii. Nie chodzi o to, żeby wierzyć w Jezusa jako oświeconego, tak jak mówi o nim buddyzm. To nie jest zbawcza wiara. Taka wiara nie przynosi dobra duszy, przebaczenia i pojednania z Bogiem. Podstawą wyznania Pisma jest to, że Jezus Chrystus jest Kyrios, jest Panem. I Paweł w liście do Rzymian mówi, że wyznając Jezusa jako Pana, musimy zaangażować dwa narządy. Usta i serce. Jeśli uwierzysz w Jezusa w sercu i wyznasz ustami jako Pana, będziesz zbawiony. Czyli musisz w coś wierzyć i musisz coś wyznać o Jezusie. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Pan, greckie słowo Kyrios, to są tytuły boskie, to są tytuły Boga. W ten sposób Bóg przedstawiał się w Starym Testamencie. W Starym Testamencie zresztą mamy ten tetragram JHWH. Mówimy, że Bóg imieniem Bożym jest Jahwe. Czyli mamy tutaj te spółgłoski cztery, JHWH. I z czasem wypełniono te spółgłoski samogłoskami. Stąd mówimy Jahwe czy Jehowa. Przez Żydów to imię było, jak wiecie, unikane. Chociaż Bóg nie mówił unikaj imienia Bożego. Robili to z szacunku, ale Biblia nie mówi o unikaniu imienia Bożego, ale o nie nadużywaniu imienia Bożego. Czyli Bóg przedstawił się jako Jahwe. W naszych tłumaczeniach jest tam słowo Pan. I teraz robi się ciekawie, dlatego że prorok Joel, na przykład w 3 rozdziale, w 5 wersecie, czytamy, prorok mówi, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, zbawiony będzie. I tam jest to słowo Jahwe, JHWH. W naszych tłumaczeniach tam jest Pan. Księga Joela oczywiście była napisana po hebrajsku, także był tam ten hebrajski tetragram imienia Bożego. I co ciekawe, ten werset z Joela jest cytowany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian 10:13. Czytaliśmy to. Ale tam, gdzie Joel mówi o wzywaniu imienia Jahwe, Paweł mówi o wzywaniu imienia Jezusa, aby człowiek był zbawiony. I teraz może powiedzieć, Joel mówi, wzywaj imienia Jahwe, imienia Pana, będziesz zbawiony, a potem Paweł przychodzi, cytuje ten werset, mówi, wzywaj imienia Jezusa, będziesz zbawiony. To możemy zadać pytanie, no ale to jak? To mamy wzywać imienie Jahwe czy imię Jezusa, abyśmy byli zbawieni? No odpowiedź brzmi, nie ma różnicy. To jest fałszywa dychotomia. Dlaczego? Dlatego, że Paweł utożsamia Jezusa z Jahwe. Można powiedzieć, że Paweł używa imienia Jezus dla przetłumaczenia hebrajskiego słowa Jahwe. Czyli Jezus jest utożsamiany z Bogiem, z Panem, z Bogiem Jahwe, Bogiem Izraela. Jezus jest Jahwe. Co to oznacza? Oznacza to, że Bóg Jahwe, objawiony w Starym Testamencie, w Nowym też, to nie jest tylko Ojciec. To również, tak jak widzimy, to jest Syn. Dalsza część Nowego Testamentu mówi, Jahwe to też Duch Święty. Czyli Jahwe to Bóg. Jahwe to Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego mówimy, Ojciec jest Bogiem Jahwe, Syn jest Bogiem Jahwe i Duch Święty jest Bogiem Jahwe. A jednocześnie nie mylimy osób w Trójcy Świętej. Nie mówimy, że Ojciec to jest Syn, Syn to jest Duch i tak dalej. Jest wiele innych urywków, które mówią, że Jezus jest Bogiem Jahwe, Nowy Testament odnosi do Jezusa wiele razy słowo Pan, czy greckie Kyrios, słowo właśnie Jahwe ze Starego Testamentu. Nowy Testament odnosi bardzo często do Jezusa. Na przykład Psalm 145, werset 7. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. To słowo Bóg też tam, to jest słowo Jahwe. Tron Twój, o Jahwe, jest na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. I teraz list do Hebrajczyków, cytując ten urywek z psalmu, odnosi go do Syna. Hebrajczyków 1, 7 i 8. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. To jest ciekawe. Nie? Autor listu do Hebrajczyków mówi, że ten urywek z psalmu, który mówi tron Twój, o Boże, na wieki wieków, odnosi się do Syna, do Jezusa Chrystusa. Wniosek? Jezus jest Bogiem, Jezus jest Panem, Jezus jest Kyrios, Jezus jest Jahwe. Jeszcze dwa przykłady. Z psalmu, nie przepraszam, czwarta Mojżeszowa, Księga Liczb, 21 rozdział, 5 werset. Zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy umarli na pustyni? Czyli zobaczcie, lud Izraela psioczył, knuł, narzekał przeciwko Bogu, przeciwko Jahwe i Mojżeszowi. I teraz mamy werset z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 9 werset. I tutaj to będzie z kolei ukłon w stronę Mirka, dlatego że w współcześnionej Biblii Gdańskiej ten werset brzmi, on bardzo dobrze oddaje istotę tego tematu. Tam jest powiedziane, że nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Nie wystawiaj na próbę Chrystusa, tak jak wystawiali Izraelici i poginęli od wężów. Jak? Oni wystawiali na próbę Chrystusa? Przecież Chrystus się jeszcze nie narodził. No tak, wystawiali na próbę Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest Bogiem Jahwe. Chrystus jest Bogiem, jest Panem. Jeszcze jeden urywek. Psalm 102, werset 24. Wyczerpał w drodze siłę mą, ukrócił dni moje. Rzekłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. O kim mówi Dawid? Oczywiście mówi o Bogu. Mówi o Panu. Mówi o Jahwe. Kto założył ziemię? Bóg. Pan. Jedyny. W liście do Hebrajczyków ten urywek jest odniesiony do Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 1:10. Tyś, o Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. Autor odnosi to do Chrystusa, o którym mówił wcześniej w pierwszym rozdziale. Kto ugruntował ziemię? Jezus Chrystus. Bóg, Pan. Jahwe. Czyli wyznanie, że Jezus jest Panem, niesie ze sobą konkretną treść. Oznacza, że Jezus jest Bogiem. Bogiem Najwyższym jest Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. I słuchajcie, za to właśnie ginęli chrześcijanie na arenach rzymskich. Nie za to, że mówili, Jezus jest moim prywatnym Bogiem, któremu zaufałem i przyjąłem do serca. Oni ginęli za to, że mówili, Jezus jest Kyrios, jest Panem, który stoi ponad Cezarem, ponad wszystkimi królami ziemskimi. I słuchajcie, to jest coś, co do dzisiaj irytuje współczesną kulturę. Jeżeli powiesz, oznajmisz gdzieś, napiszesz, nie wiem, na Facebooku, przyznasz się, zaufałem Jezusowi, przyjąłem Go do serca. Jeżeli masz niewierzących przyjaciół na Facebooku, to powiedzą, zawsze był jakiś taki dziwaczny, albo się ureligijnił, ale w porządku, niegroźny przypadek. Ale jeżeli powiesz, że Jezus jest Kyrios, że On stoi ponad wszystkim, ponad Twoją definicją płci, seksualności, grzechu i tak dalej, no to możecie poczytać zresztą na Facebooku teraz, co się dzieje kiedy napisałem, że twoja tożsamość, twoją tożsamość określa Bóg, bo On jest twoim stwórcą. Zobaczycie, tam są naprawdę setki pięści przeciwko niebu. Ale jeżeli powiesz, ale wiesz, Bóg mnie definiuje jako tam, nie wiem, mężczyznę, ja się czuję mężczyzną, w porządku. Ale jeżeli powiesz, ale Bóg ciebie też definiuje jako mężczyznę, on nie. Ja sam siebie określam. Jeżeli powiesz, że Jezus mówi, nie zabijaj, na przykład nienarodzonych. Jeżeli Jezus mówi, nie cudzołóż, że to są po prostu przykazania w skali uniwersalnej. To nie jest coś, co dotyczy tylko nas jako wierzących. To dotyczy wszystkich. Jeżeli powiesz nie cudzołóż i w tym zawiera się to, co Jezus mówił, pożądanie w sercu kobiety, mężczyzny i tak dalej. Jeżeli Jezus mówi nie kradnij, nie patrz zawistnie na, nie wiem, cudzą własność, to irytuje. Wyznanie Jezus jest Panem niesie konkretną treść. To irytuje, jeżeli zaczynamy ubierać tę treść w konkretne definicje, konkretne słowa. Wyznanie, że Jezus jest Panem, oznacza, że Jego władza rozciąga się na cały kosmos, włączając w to ciebie i mnie, włączając w to nawet tych, którzy mówią, nie ma Jezusa, albo ja nie uznaję Jego władzy. Słuchaj, to nie ma znaczenia. Jezus jest Panem, to jest prawda kosmiczna, prawda obiektywna, prawda uniwersalna, o której mówi Pismo Święte. Czyli nie ma takiego rozdrobnionego świata, jak jakieś żwirowisko. Mówimy, no Jezus kieruje jedynie tym skrawkiem rzeczywistości. Dlaczego? No bo ja się z Nim zgodziłem, bo ja uznałem Go jako Pana, to On jest moim Panem, ale niekoniecznie jest Panem innych ludzi. Jezus jest moim Panem nie oznacza, że Jezus jest Panem tylko moim oraz paru podobnych do mnie, którzy w Niego wierzą. Jest Panem wszystkich galaktyk, więc w tym zawieram się też ja. Pyłek, malutki pyłek w kosmosie, który ma wielką wartość. Ze względu na to, że ci mali ludzie, jak mówi psalmista, są uczynieni na Boży obraz, na Boże podobieństwo. To jest niesamowite. Dzięki Jego łasce możemy rozpoznać naszą wartość jako Bożych stworzeń, ale też Jego autorytet nad wszystkim, włączając w to twoje osobiste zbawienie. Ale nie zatrzymujemy się na tym. Innymi słowy, Jezus zbawia ciebie, Jezus zbawia jednostkę, dlatego, że zasiadając na tronie Ojca, otrzymał władzę nad wszystkim, włączając w to twoje osobiste zbawienie. Ale na tym nie kończy się Jego władza. To jest jedynie początek. Jezus, przystąpiwszy do nich, Ewangelia Mateusza 28, rzekł do nich te słowa, dane im jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Bez tej władzy, którą Jezus otrzymał nad całym światem, misja Kościoła byłaby niczym więcej, jak tylko jakąś techniką manipulacji. A twoje, nawet twoje zbawienie nie miałoby miejsca, gdyby Jezus nie panował nad światem, gdyby nie miał władzy nad swoim sercem, nad diabłem, nad demonami, nad narodami. Wciąż żylibyśmy w szponach diabła i ciemności, ale Jezus po skończonym dziele na ziemi zasiadł na tronie. Szatan został strącony z niebieskich wyżyn, jak mówi Ewangelia Jana. Został związany i rozbrojony, czyli jego moc została w znacznym stopniu ograniczona, chociaż wciąż działa. Jezus zniszczył dzieła diabelskie, odebrał mu uzurpatorską władzę nad narodami, tak, iż nawet bramy piekielne nie przemogą misji Kościoła, jak on sam mówi. Kolosan 2,15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Dlatego nie słuchajcie, Jezus objął władzę, dlatego nie mówimy, och, jaka szkoda, że Jezus odszedł. Jaka szkoda, że Jezusa fizycznie tutaj nie ma z nami przy stole pańskim na przykład. Nie powinniśmy tak mówić. Mówimy raczej alleluja. Chwała Bogu na wysokościach. Dziękujemy, że Jezus odszedł, bo dzięki temu objął władzę i jest tutaj, w osobie Ducha Świętego. Gdyby pozostał na ziemi, to słyszelibyśmy, że aha, jest na ziemi, a gdzie? A w Argentynie. I co, jakieś kolejki tam do niego są? No, kolejki są. Możemy się z nim spotkać? No nie zdążymy, są zapisy i najbliższe dla Polaków za 50 lat. Fizyczna obecność Jezusa na ziemi byłaby w znacznym stopniu ograniczeniem Jego misji. Jego służba miałaby dalej lokalny zasięg, byłby ograniczony miejscem, w którym przebywałby w ciele. Ale dzięki temu, że odszedł, jest Panem. Jest obecny dzisiaj tu i teraz. Jest obecny we Wrzeszczu, w Kielcach, Ameryce, Australii, Anglii i tak dalej. Dzięki temu możemy powiedzieć, że Jezus jest tutaj w osobie Ducha Świętego, jest tutaj w głoszonym Słowie Bożym, jest tutaj karmiąc nas przy stole Pańskim, uświęca nasze ciała i dusze, wstąpił do nieba, dlatego mówimy, Jezus jest Panem, działa. Jego misja nie jest lokalna, nie jest ograniczony fizycznym ciałem. Także nie możemy, tak jak niektórzy mówią, przyjmij Jezusa jako Zbawiciela, ale Pana, o Panu nie za dużo będziemy cię o tym mówili, bo chodzi nam o to, żeś przyjął jako Zbawiciela. Ale nie, słuchajcie, nie możemy przyjąć połowy Jezusa, mówiąc, że przyjmij jako Zbawiciela, ale nie jako Pana. Dlatego, że no wiesz, niektórzy chcą takiego Jezusa. Jezus jako mój Zbawiciel, no ale wiesz, moje życie należy do mnie. A Jezus, no owszem, jest moim Zbawicielem i przebacza mi grzechy, przebacza upadki, słucha mnie, kiedy tego potrzebuję. Taki Jezus jest jak karta debetowa. Czyli w zasadzie jakoś sobie radzę w życiu, ale w razie potrzeby mam ten dostęp do karty i mogę sobie wyjąć z banku jakieś dodatkowe środki, kiedy tego potrzebuję. Nie głosimy Jezusa, który jest tylko Zbawicielem, ale nie Panem. Świat oczywiście lubi, jeżeli takiego Jezusa przedstawiamy, czyli niech mi służy, ale niech nie wymaga. Ja jestem szczęśliwy, to On jest szczęśliwy. Nie traktujmy tak Jezusa. Nie możesz mówić, że Jezus jest twoim Zbawicielem, ale nie jest twoim Panem. Kiedy Biblia mówi, Jezus jest Panem, albo kiedy mówisz, Jezus jest moim Panem, to słuchaj, nie powinieneś mieć przez to na myśli, że jest jednym z twoich idoli, że jest jednym z twoich panów, że on jest akurat autorytetem od spraw religii. Ale masz inne autorytety, masz inne autorytety w sprawach ekonomii, edukacji, prawa i tak dalej. Nie, Jezus jest Panem Panów, jest Królem ponad wszystkim. Czyli albo Jezus jest twoim Kyrios, twoim Panem, jedynym Bogiem, albo nadal trwamy w grzechach, bo wówczas nie jest Zbawicielem również. Także nie można być zbawionym, nie uznając Jezusa jako jednorodzonego Syna Bożego, Pana naszego. Czyli po prostu nie można być zbawionym, ignorując tego, czego nauczał, ignorując posłuszeństwo Jezusowi. Słuchajcie, pół Jezusa nie jest Jezusem. Nikt nigdy nie został zbawiony przez pół Chrystusa. Przez Chrystusa Zbawiciela, ale nie Pana. Nie ma połowy zbawienia. Czyli kończąc, Jezus jest Kyrios, Jezus jest Panem. Dla nas oznacza to, że powinniśmy zgiąć kolana przed Nim. I kiedy to zrobimy, powinniśmy żyć według Jego przykazań. Czyli codziennie zadawaj sobie pytanie, co mówi Jezus na ten temat. Nawet zobaczcie, nie namawiam was do pytania, tak jak czasami są te opaski, what would Jesus do, co Jezus by zrobił. No okej, to nie jest złe, pomaga nam pamiętać, że Jezus jest przy mnie i nade mną, ale nie zawsze wiemy, co Jezus by zrobił. Nie musimy się domyślać. Zadaj sobie pytanie, czego Jezus ode mnie oczekuje, bo to akurat objawił, to wiemy, czego Jezus oczekuje. Nie wiemy, czy Jezus by poszedł dzisiaj na mecz żużlowy na przykład. Nie musisz sobie zadać pytania, co zrobiłby Jezus, czy poszedłby na mecz żużlowy. To nie jest kwestia. Pytanie jest, co Jezus nakazuje. Czy zabrania mi iść na mecz żużlowy na przykład? Albo jakie są priorytety? Czy powinienem pójść na mecz żużlowy w miejsce nabożeństwa na przykład? Także zadawaj sobie pytanie, co Jezus mówi, czego Jezus oczekuje. Czy to, co robię, to, co myślę, to, co czuję, czy to jest coś, co Jemu się podoba. Czy to jest to, co mówię, to, co robię, przynosi Jemu chwałę? Co to mówi o mnie jako o uczniu Jezusa? Czy wobec innych, kiedy jestem poza Kościołem chociażby, moje życie jest ozdobą nauki mojego Zbawiciela? Czyli ugnij kolana przed Chrystusem, uznaj Go jako Pana i Zbawiciela, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, ale potem idź, jeżeli to zrobiłeś, to idź i oznajmiaj to innym poprzez posłuszeństwo Jezusowi, w codzienności, poprzez praktyczne wezwanie. No chodźcie, chodźcie, no, żeby nasze życie było właśnie tym wezwaniem. Chodźcie, Jezus jest Panem i Zbawicielem. On jest potężniejszy niż nasz grzech, niż diabeł, niż nasze ciało, niż ludzkie królestwa, niż legiony demonów i tak dalej. Także zegnijmy przed Nim kolana. To jest wezwanie chrześcijańskie, to jest wezwanie Biblii. Zegnijcie przed Nim kolana, ugnijcie, uklęknijcie. Politycy, prawnicy, nauczyciele, kierowcy, psycholodzy, pedagodzy, chodźcie. Dlaczego? Bo Jezus jest Panem. Nie żyj dalej w buncie, w grzechu, w rebelii, w służbie jakimś bóstwom współczesnej kultury. Nie uciekajcie od światła, bo nasz Zbawiciel przebacza, bo nasz Pan króluje nad wszystkim. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo i zachętę Twojego słowa, za to, że jesteś Panem, że Ty, Ojcze, posłałeś na świat swojego Syna, który wykonał i dokończył pełnego dzieła odkupienia. Syna, który zmartwychwstał, odszedł do nieba, siedzi po Twojej prawicy, Ojcze, jest królem, sędzią i też powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Panie, chroń nas od martwej wiary, chroń nas od takich pustych, jałowych deklaracji. Daj, Panie, aby ta prawda o jednorodzonym Synu, który jest Panem, miała przełożenie też na nasze postępowanie, abyśmy nie próbowali nawet zamykać Chrystusa w jakieś nasze małe pudełeczka, jedynie jakichś takich stricte duchowych sfer, ale byśmy widzieli też, co to znaczy, że Jezus jest Panem w każdej sferze naszego życia. Panie, chroń nas też od słuchania i niewykonywania Twojej woli. Modlimy się, aby to, co Ty złączyłeś, czyli słuchanie i czynienie, aby nikt z nas tego nie rozdzielał, i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.